Witam serdecznie. Gościem Radia Łódź jest dziś Magdalena Ogórek i dziś jako autorka książki Lista Wachtera. Witam.
Bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że w tej roli, bo to bardzo ważna część mojego życia, ta historia.
No właśnie, pani Magdaleno, jak ważna, bo kojarzymy panią z różnymi innymi ważnymi zajęciami, natomiast no to jest myślenie lada gratka i kosztowała pewnie sporo pracy ta pozycja książkowa.
Rzeczywiście, no nie chciałabym powiedzieć, że jest to jakby najważniejsza część mojego życia, żeby się nie obraziła moja stacja macierzysta, ale rzeczywiście ta część mojej działalności to jest taki numer jeden i ta historia, ten obszar badawczy, to moim zdaniem było takie wydarzenie w moim życiu, o którym marzy każdy historyk, żeby trafić na ślad, na trop historii, sytuacji, która jak po nitce do kłębka, trochę jak taki naprawdę ten mityczny kłębek, prowadzi do niesamowitych wydarzeń sprzed 80 lat. I prowokuje do tego, żeby zadawać pytania, ale też prowadzi do ogromnego zdziwienia, jak to jest, że tak ważna postać, jak gubernator dwóch dystryktów okupowanej Polski, generał SS nominalny, Otto von Wächter, nie jest opisany w ogóle. Nikt nie podjął żadnego zagadnienia związanego z jego postacią, a tutaj plączą się nitki i zrabowanych dzieł sztuki, ale mnóstwo innych tajemnic, które dopiero jakby zaczęły wychodzić na jaw, kiedy ja zaczęłam zgłębiać tę historię. Mnóstwo wyjazdów za granicę, mnóstwo badań, no i to wszystko splotło się w książkę.
A od czego się zaczęło właśnie? Co było takim, co było u źródła? Co spowodowało właśnie to zainteresowanie?
Podobno w życiu nie ma przypadków, ale tutaj akurat była taka koincydencja ciekawa, bo w 2015 roku, to było zaraz po mojej kampanii prezydenckiej, ja potrzebowałam odpocząć chwilę. I pojechałam do Wiednia. Zwiedzałam Kunst History z muzeum, do którego bardzo lubię wracać. I jak stanęłam przed obrazem Petera Bruegla Walka karnawału z postem, to miałam takie swoiste déjà vu, bo przypomniało mi się, że ja chyba czytałam w jakiejś książce o tym, że taki obraz był w Polsce. I takie miałam zawahanie, to jak to jest? To mieliśmy obraz w Polsce, wisi w Kunst History z muzeum, to jak to jest? Muszę wrócić do domu i zacząć szukać. No i wróciłam do domu. No i okazało się, że nie ma żadnej literatury przedmiotu. I faktycznie tę informację, którą wtedy mi podsunęła głowa, ja wyczytałam kiedyś w książce autora niemieckiego. I zaczęłam szukać, zaczęłam sprawdzać i dowiedziałam się, że faktycznie Walka karnawału z postem Petera Bruegla wisiała w sukiennicach, była jednym z najcenniejszych obrazów Muzeum Narodowego w Krakowie i już w grudniu 1939 roku została wywieziona przez Otto von Wächtera. Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu twierdzi, że ich wersja jest wersją, która trafiła do nich ze zbiorów Rudolfa II Habsburga, ponieważ no, jest rzeczywiście, to jest potwierdzone przez historyków, że Bruegelowie lubili dublować swoje obrazy. Bruegel syn malował to samo, co malował ojciec, w związku z tym oczywiście hipotetycznie jest to możliwe. Tylko pytanie, co się stało w takim razie z wersją, która wisiała w sukiennicach. Na to pytanie już nikt nie umiał odpowiedzieć. No i tak zaczęła się cała ta historia. Później jakby pokłosiem tego, kolejne moje zdziwienie, ja pytałam, zaczęłam pytać, rozpytywać historyków w Krakowie o Otto von Wächtera. I ja się spotykałam ze ścianą. Tylko kilku badaczy II wojny światowej mówiło mi, tak, był taki gubernator. I na tym ta wiedza się kończyła. W związku z tym stwierdziłam, że ja muszę spróbować narysować tę historię. I tak dotarłam do syna Otto von Wächtera, Horsta, który mieszka w zamku pod Wiedniem.
No właśnie, i który uważa, że jego ojciec był bardzo dobrym nazistą, tak?
Tak jest, tak, tak. Mój tata dobry nazista. To jest taki przekaz, którego Horst się bardzo mocno trzyma, w odróżnieniu od Niklasa Franka chociażby, który potępia bardzo działalność rodziców, ale jest odosobniony, ponieważ zdradzę trochę, pierwszy raz tak faktycznie na antenie zdradzę, nowa książka idzie do druku w tej chwili, ciąg dalszy tej historii. I udało mi się porozmawiać tam z wieloma potomkami znanych osób, znanych oficjeli III Rzeszy. Natomiast końcem, tak summa summarum, wiele z nich jakby zastrzegło mi tajemnicę dziennikarską i wielu informacji nie mogę podawać pod imieniem i nazwiskiem, więc i muszę, to zdradzę tylko tyle, że nie ma żadnego żalu za grzechy. Wszyscy potomkowie, z którymi rozmawiałam, absolutnie uważają, że działalność rodziców była czymś, czego rodzina jest dumna. I to jest nieprawdopodobne. To a propos denazyfikacji, tak w skrócie. No.
wracając do Horsta Wachtera, zwrócił kilka dzieł, które, jak rozumiem, były zrabowane przez jego ojca. Tak?
Tak, były dokładnie przez mamę. Charlotte von Wächter wywiozła je i do tego stopnia to wszystko się działo, że ona opisała te obrazy. Ja je zastałam tak w zamku. Na odwrocie jednego obrazu było ręką Charlotte von Wächter napisane, zabrane z Pałacu Potockich pod baranami na rynku w Krakowie. Więc to do tego stopnia. I Horst mi to tłumaczył, że to było wywiezione z budynku dystryktu, gdzie Otto von Wächter miał swoje biuro. W związku z tym, jeżeli tam rezydował, to ojciec miał prawo, absolutnie, miał pełne prawo to zabrać i nikt nie rozumie, dlaczego tutaj tak, prawda, Polska kruszy kopie, żeby to wszystko powracało. I to jest tak naprawdę, poza tematem dla historyka, jest to temat dla psychologa, jeśli chodzi o psychikę dzieci nazistów. To są bardzo labilne psychiki. To jest tak, że pod wpływem różnych wydarzeń i informacji można je trochę próbować lepić. Jak ja przywiozłam Horstowi von Wächterowi cenne dla niego informacje o ojcu z tajnego archiwum watykańskiego, to on wtedy przyznał, że jeszcze są dwa obiekty w zamku i zaczął być skłonny ku temu, żeby zwrócić te trzy artefakty do Krakowa. Natomiast już po pół roku tego żałował. Także to są tego typu sytuacje, niestety.
Wspominała pani o tym, że nikt z historyków w Krakowie tak naprawdę nigdy nie interesował się, co stało się z tymi wywiezionymi dziełami. Czy próbowała się pani zastanawiać, pani Magdaleno, albo dociec do tego właśnie, dlaczego tak się...
Tak. I odpowiedź jest przykra tak naprawdę, bo słyszałam od historyków, że w III RP nie było mody na historię II wojny światowej. To znaczy historycy, jakby sama to znam pokłosiem pisania mojej książki, żeby stworzyć coś takiego, trzeba mieć naprawdę trochę pieniędzy. Trzeba korzystać z jakichś grantów, bo kto opłaci przejazdy do archiwów, tak? To są często wyprawy na długie tygodnie, bo archiwa są otwarte krótko, po 4-5 godzin i to są dla historyka naprawdę ogromne koszty. I nie było grantów na badanie historii II wojny światowej. I ja się złapałam za głowę, bo ja jestem z wykształcenia mediewistą i jakby na tę niwę II wojny światowej wstąpiłam tak trochę dziewiczo. I nagle okazało się, że biografia Hansa Franka, obowiązująca w Polsce, to jest biografia napisana przez Niemca. Zresztą dobra biografia. Bez dwóch zdań Dieter Schenk sporządził naprawdę taką pierwszorzędną pozycję o generalnym gubernatorze, ale nie ma oglądu polskiego historyka, osoby, która tutaj kierowała okupacyjnie, prawda, terytorium na ziemiach Polski przez 6 lat. Dalej mieliśmy 5 gubernatorów dystryktów. Otto von Wächter był jednym z nich. Nie ma ani jednej pracy na temat gubernatora, czy Wächtera, czy Fischera. Nikt nie jest opisany. Ja zaczęłam się zastanawiać, jak to jest możliwe. Dlaczego nie ma tego polskiego głosu i polskiego oglądu? No miejmy nadzieję, że w przyszłości powstaną takie prace, bo one są bardzo potrzebne. Musi być polski ogląd tych spraw.
Pisze pani nie tylko o dziełach zrabowanych z Krakowa, ale tak samo z Lwowa, tak? Jak rozumiem też.
Tak. Bo Otto von Wächter po śmierci Karla Lasza, gubernatora dystryktu Galicjen, zostaje decyzją Himmlera przeniesiony do Lwowa. I jakby tam do połowy 44 sprawuje nominalnie ten urząd gubernatora, no i tam też grabi. Tam w ogóle dochodzi do strasznej hekatomby żydowskiej, za którą odpowiada Wächter, Krieger i Katzmann, ale przede wszystkim też do ogromnego rabunku dzieł sztuki. I ten rabunek jest potwierdzony. Zachowały się listy, tak zwane nachtragi transportów, które Wächter kierował najpierw do Krakowa, później na Dolny Śląsk, licząc na to, że one później dojadą do Austrii. Niemniej Wächter zdawał sobie sprawę z tego, że wojna dla Niemców jest przegrana. On już miał to poczucie. Wszystkim zawiadowała małżonka Charlotte von Wächter. No ale ta historia dla samego Wächtera, pieniądze szczęścia nie dają, kończy się tragicznie,
no
bo
właśnie.
Z racji tego, że on we Lwowie tworzy SS Galicien Division, to jest dywizja, która bardzo była solą w oku NKWD. Tam zresztą dochodzi też we Lwowie do zamachu na Wächtera w 1944 roku, ale zamiast niego ginie jego zastępca, wicegubernator Otto Bauer. Ale Sowieci dosięgają go w Rzymie. On kryje się po II wojnie światowej w Rzymie. On najpierw ucieka przed Norymbergą, później wokół Norymbergi cichną już powoli głosy. On chowa się w Rzymie, czeka na transport do Brazylii. Nie jak w niektórych źródłach podali do Argentyny. On kierował się w stronę Brazylii, ale tam go sowiecki szpieg dopada, wsypuje mu truciznę do posiłku i on w 1949 roku umiera.
Jeśli chodzi o zrabowane dzieła sztuki, to gdzie się urywają tropy?
To jest też bardzo dobre pytanie, bo pierwsze, te najważniejsze dla nas, jeśli chodzi o walkę karnawału z postem, one już giną w grudniu 1939 roku. Prawdopodobnie ten obraz wyjechał w kierunku Wiednia, niestety trudno powiedzieć, co się z tym obrazem stało. Ja odnalazłam nowe dokumenty, tylko one są na tyle sensacyjne, że to też trudno ustalić drogę tego obrazu, bo znalazłam jeden nachtrag, który był spisany przez historyka sztuki, który pracował dla Hansa Franka i on na początku 1945 roku opisał walkę karnawału z postem jako obraz, który leżał w krakowskich Przegorzałach. To jest możliwe, ponieważ posiadłość Przegorzały zagarnął Wächter. To była jego siedziba domowa. I ten zamek nazwany przez niego Wartenberg, tak, krakowskie Przegorzały to był Wartenberg, był w jego posiadaniu, zanim wyjechał do Lwowa, więc jakby tutaj mamy koincydencję, rzeczywiście tu nie ma przypadku, ale czy rzeczywiście obraz mógł sobie przeleżeć, tak, do 45 roku? Jakby wątpię też, bo Wächter miał dużą konkurencję, przecież byli inni rabusie, którzy no tak. chcieli posiąść tak cenne dzieła, więc aż trudno było mi w to uwierzyć. Jednak nazwisko historyka jest zacne, więc być może to jest prawda.
Czy są szanse? Przecież tych dzieł zrabowanych zostało bardzo wiele i tak naprawdę no w zdecydowanej większości nie wiemy, gdzie one są, co się z nimi stało. Co jakiś czas, jakieś pojedyncze gdzieś tam wypływają, prawda, na jakichś aukcjach, ale to bardzo rzadko. Nie ma szansy na śledztwa albo takie większe, może lepiej zorganizowane, zaplanowane dochodzenia właśnie nie tylko historyków.
Na to wszystko potrzeba pieniędzy, to po pierwsze, bo niestety to trzeba mieć no, niewyczerpane fundusze, żeby prowadzić takie śledztwa. Ja sama wiem, ile to kosztowało, żeby przez 3 lata po prostu przebrnąć i przez archiwa i te wizyty u Horsta von Wächtera właśnie pod Wiedniem, etc., etc. Natomiast tak, mnóstwo to, co mogliśmy zrobić, pogrzebał PRL, ponieważ trzeba było zbierać zeznania świadków. One w wielu wypadkach na szczęście jakby inaczej do nas trafiały, bo już w czasie II wojny światowej takie informacje zbierał profesor Karol Estreicher. Bardzo dużo informacji zebrał Stanisław Lorenc, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. Doktor Felix Kopera, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie w czasie wojny. On zresztą postulował do Głównej Komisji Badań nad Zbrodniami Hitlerowskimi, żeby poszukiwać listem gończym zarówno Wächtera, jak i Wächterowej. Właśnie w związku z rabunkiem polskich dzieł sztuki. No ale niestety było jak było. Nie były prowadzone jakby w tym kierunku takie działania, jakbyśmy chcieli. I mnóstwo czy świadków tamtych wydarzeń, już teraz nieżyjących, zabrało swoje tajemnice do grobu. Tak jak Otto von Wächter zabrał wiele tajemnic do grobu, nie tylko dzieł sztuki. Ja trafiłam na sensacyjną rzecz w zeszłym roku w centrum Szymona Wiesenthala. Udało mi się w końcu tam dostać po 3 latach. Zdradzę więcej w nowej książce, ale okazuje się, czego nie wiedziałam, nie trafiłam wcześniej na te informacje, że Otto von Wächter prowadził we Lwowie archiwum tajne, swoje prywatne archiwum, i on te archiwum zabrał z sobą do Rzymu. I w tym archiwum miały znajdować się także wykaz zbrodni hitlerowskich, być może również tych, o których na przykład historycy wciąż nie wiedzą. I teraz coś się z tym archiwum stało. My nie wiemy, czy ono miało być kartą przetargową na przykład w rozmowie z Amerykanami, którzy ewidentnie proponowali Wächterowi współpracę w 1949 roku. To jest owiane tajemnicą. Akta w CIA są utajnione. Część tylko takich naokoło, które zostało odtajnione, z tego mi pozwolono korzystać, bo ja się dobiłam do archiwum CIA w Maryland. Coś tam wyszarpałam, ale część niestety z tego jest jeszcze tajne. No i teraz trudno odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiadomo, co się z archiwum stało, nie wiadomo, co w nim było, więc to nie tylko rabunek dzieł sztuki, ale Wächter tak jakby wielotorowo tutaj być może zabezpieczał się na okres powojnia, wiedząc, że będzie traktowany jako zbrodniarz wojenny. Co on tak naprawdę zabrał do grobu? Czego pilnowała jeszcze Charlotte von Wächter? Tego nie wiemy. Natomiast jedna rzecz jest fascynująca i to będę, to w książce czytelnikom będę starała się wyjaśnić. Otto von Wächter zostawił notatnik, kieszonkowy kalendarzyk, który żona odebrała ze szpitala i okazuje się, że w tym kalendarzyku, mogę powiedzieć tak wprost, znajdują się akta Odessy, ponieważ tam są wszystkie nazwiska, które prowadziły go tym tak zwanym szczurzym szlakiem i pozwalały na dokończyć ten przerzut, prawda, do Ameryki Południowej. Jak ja pokazałam to na przykład pracownikom Archiwum Watykańskiego, to oni się złapali za głowę, bo powiedzieli, że szukają czegoś takiego 80 lat. Bo mają informacje z Rzymu, tak? Wiedzą, kto pomagał tym nazistom i tak dalej, ale nie mają takiego kompletnego dossier. Pytali o możliwość zrobienia kopii tego, bo rzeczywiście takie coś jeszcze nigdy nie wypłynęło i ja myślę, że to jest sensacyjny jakby walor tej nowej książki.
Pozostaje nam tylko czekać na książkę. To już ostatnie pytanie. Jak żyje sobie w takim razie Horst Wächter? Bo no nie wiem, tutaj widziałam, że fotografuje się na tle takiej pustej posiadłości.
Tak, on ma się bardzo dobrze, bo ten zamek ma z części spadku. Nowa informacja to taka, że pół roku temu zdecydował się, żeby go sprzedać, ponieważ uznał, że nie stać go, by pilnować konserwatorsko tego obiektu, a rzeczywiście bryła jest przepiękna. Z ogromną kubaturą warto, jeżeli ktoś ma pieniądze, to na pewno można zrobić perełkę. No i znalazł się inwestor, ktoś ten zamek zakupił, Horst może tam mieszkać dożywotnio. Także myślę, że na ostatni moment zdążyłam, żeby tam przyjechać, zrobić zdjęcia, bo jakby też pozwolono mi zrobić kopię tych materiałów, które Horst posiada po rodzicach, także tam różne rzeczy oglądałam. Na przykład oglądałam Mein Kampf, który Himmler podarował Wächterowi z wpisem Himmlera, że to dla jego ulubionego generała. Także takie różne kwiatki tam jeszcze zachowały się, ale też ta historia też powoli płynie w świat. Ja znowu się zdziwię, że nikt z Polaków nie zainteresował się. Horst mi powiedział, nikt u niego nie był, jesteś pierwsza. Ja tak zerkam w pani notatki, widzę zdjęcie profesora Filipa Zanca, który właśnie tak, myśmy pracowali razem, zresztą jest mi bardzo miło, bo w swojej książce Filip Zanc też zamieścił podziękowania dla mnie i powiem szczerze, w tej skali międzynarodowej dużo lepiej się pracuje, bo jakby no, dużo zrobiliśmy. Nie ma takiego hermetyzmu, jak bardzo często w Polsce się zdarza. Być może tak, że trochę jest tak, że młodzi naukowcy są traktowani chyba tak trochę z przymrużeniem oka. Na Zachodzie tego nie ma. Bardzo sobie pomogliśmy. Profesor Zanc też napisał świetną książkę. Ten jego Szczurzy Szlak też jest bardzo dobry. Także pomagaliśmy sobie materiałowo. Byliśmy zresztą razem u adiutanta Wächtera, bo ten pan miał 95 lat i jeszcze żył, jak ja pisałam książkę i ja go znalazłam, więc właśnie Filip mnie poprosił, czy możemy pojechać razem, także naprawdę ja się cieszę, że gdzieś tam ta historia ruszyła w świat, bo ogół powinien ją poznać na pewno.
Na pewno powinien poznać. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję w takim razie za tę rozmowę. No i zachęcamy w takim razie do lektury książki Lista Wächtera.
A nowa za miesiąc.
Tak jest, dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.